Cześć, tutaj Leszek. Mówię dzień dobry wszystkim na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na tych wszystkich platformach, na których mnie słychać. Nowością jest YouTube Music, jak i również sam YouTube, ten wideo. Jestem ciekaw, czy ten podcast pojawi się wam także na liście subskrypcji, bo zauważyłem, że ostatnio YouTube zrobił mi taki prezent, że zaciągnął wszystkie moje 100 podcasty i ulokował je wśród materiałów wideo. I dużo osób się zaczęło dziwić, skąd nagle tyle treści przybyło i czemu na przykład niektóre obrazy są nieruchome. A to właśnie dlatego. Cały czas się zastanawiam nad tym, czy pozwalać nadal YouTube'owi na to, żeby to robił, czy jednak nie zaśmiecać wam tablicy subskrypcja, wrzucając właśnie treści, które tak naprawdę nie są materiałem wideo. Nie chcę wam po prostu podnosić ciśnienie. Ale dzisiaj o podnoszeniu ciśnienia, ponieważ temat odżywek podnosi bardzo skutecznie i puls, i niektórych także sprowadza do tego, że zaczynają się stresować, ponieważ tutaj przez cały czas trwa bardzo szeroka dyskusja na temat tego, co jest skuteczne, co jest przereklamowane, co jest, a co nie jest przebadane, co jest szkodliwe. Tak naprawdę to jest dolewanie troszeczkę benzyny, wyrażanie się na ten temat. Dlatego ja chciałem siebie oflagować tak zwanymi, jak to się mówi po staropolsku, claimami, zawierając informacje o tym, że każdy organizm jest inny, każdy inaczej reaguje na poszczególne substancje. Każdy ma zupełnie inne doświadczenia. Na jednego dana substancja będzie działać, na kogo innego nie. Czy L-karnityna od producenta A będzie lepszą od producenta B, to też zależy, czy lepiej płacić więcej, czy też mniej. Tutaj nikt nie ma racji i bardzo często także wszyscy mają rację, więc cokolwiek ja bym nie powiedział, to bardzo, bardzo często będzie źle. Niemniej, ja bazując na swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, co wydało się skuteczne albo efektywne, a czego nie stosuję, chociażby z tego względu, że spróbowałem, przetestowałem, albo zadziałało, albo nie zadziałało, bądź też zadziałało w taki sposób, jakiego nie oczekiwałem. Stąd też zrezygnowałem chociażby ze stosowania kreatyny, która w pewnym momencie sprawiła, że moje nogi zaczęły wyglądać dosyć dziwnie. Ja ogółem wtedy nabrałem na tyle dużo wody, że mi ten efekt nie pomagał. Nie pomagał pod tym względem, że chociażby ja nie zauważyłem po miesiącu stosowania wyraźnego wzrostu mojej formy, siły na rowerze czy podczas biegania, a z kolei ciążyło mi to, że ważę 2 kg więcej po takim jednomiesięcznym teście, nie dokonując żadnych modyfikacji w swoim planie treningowym ani w diecie. Ale to nie oznacza, że zawodnik C czy zawodnik A nie zauważy właśnie bardzo wyraźnej poprawy, chociażby w górach, wtedy kiedy wykonuje bardzo ciężką pracę na stojąco i wtedy okazuje się, że kreatyna faktycznie przynosi rewelacyjne rezultaty. Mięśnie się o wiele lepiej adoptują, o wiele lepsza budowa jest naszej nie tylko siły, ale także naszego wyglądu. Budujemy mięśnie, które wreszcie zaczyna być widać. Ja mam generalnie z tym problem. U mnie w ogóle ciężko jest z budowaniem jakichkolwiek mięśni. Być może nie mam do tego zupełnie predyspozycji, być może coś źle robię, być może źle trenuję, ale odpowiadam w każdym razie na to pytanie, czy ja stosuję kreatynę, przygotowując się do duatlonu, triatlonu, czy także do jakichś zawodów górskich na rowerze. I wiele będzie dyskusji na temat na przykład stosowania BCAA, czyli aminokwasów rozgałęzionych. Jedni powiedzą, że także stosują, wydają na to kasę, dorzucają sobie to do bidonu albo mają to w jakiejś przedtreningówce. Kto inny powie, że stosuje białko serwatkowe, bo syci, bo dzięki temu mamy zmniejszone łaknienie na węglowodany, ktoś je mniej słodyczy. Kto inny zauważy, że faktycznie sylwetka zaczyna się lepiej rzeźbić, że inaczej wyglądają te nogi. I każdy będzie miał rację. U mnie z białkiem to z kolei jest tak, że ono dosyć mocno obciąża mój układ pokarmowy i nie do końca dobrze mi wychodzi. A może właśnie dobrze mi wychodzi. ale dyskomfort pokarmowy, który ja mam po stosowaniu białek serwatkowych różnych producentów, skutecznie mnie zniechęca do tego, żeby właśnie w tej formie przyjmować tego rodzaju odżywkę, która jest dostępna we wszystkich sklepach. Niemniej białko serwatkowe, w zależności od producenta, będzie bezpieczne, jeżeli będziemy stosować je w takich dawkach, jakie są uznawane za bezpieczne, ale z drugiej strony przykładowo nie poddawałbym się mitom, które to mówią, że stosowanie białka serwatkowego w jakiejkolwiek dawce, w jakiejkolwiek ilości będzie zbyt mocno przykładowo obciążać nerki. To jest prawda, ale trzymając się właśnie ustalonej dawki na kilogram masy ciała, wszystko powinno być z nami ok, a nawet powinniśmy zauważać wyraźną poprawę nie tylko na rowerze, nie tylko na siłowni, ale także podczas biegania. Ogółem to też jest bardzo duża grupa produktów, które są po prostu przed treningówkami. Czyli często dorzuca się do czegoś takiego jeszcze beta-alaninę, cytrulinę. Inne będą miały dorzuconą jeszcze do tego kofeinę. Jeżeli ktoś czuje się pod tego typu tak zwanych stakach dobrze, nie czuje się właśnie też przebodźcowany poprzez działanie niektórych z tych substancji, które są zawarte w takim proszku albo w tabletce, to czemu tego nie stosować? Nawet jeżeli to ma być czasami efekt placebo. Ja mam tak, że te wszystkie miksy przedtreningówek na mnie działają bardzo pobudzająco, ale niekiedy zawartość tych wszystkich substancji sprawia, że ja czuję się trochę przytłoczony. To jest bardzo podobnie jak przy przedawkowaniu kofeiny, że mamy problem z koncentracją, pojawia się takie poczucie niepokoju. Ja jestem bardzo na to podatny i ja muszę bardzo właśnie uważać na to, żeby nie przegiąć ze stosowaniem niektórych, jak to się ładnie mówi, stymulantów, ponieważ to bardzo często może przynosić odwrotny skutek. Zwłaszcza jeżeli miałbym mieć do czynienia z takim miksem przed zawodami, kiedy ja nie mam danej substancji czy danego produktu od danego producenta przetestowanego w ten sposób, że będę czuć się bezpiecznie na zawodach, w tym sensie, że nie pojawi się biegunka, że nie chce mi się żygać, albo właśnie nie pojawi mi się taka telepawka, która dodatkowo jeszcze dodaje mi tego stresu, przez co właśnie ten stres może wpłynąć na nasz wynik w ten sposób, że będziemy mieli zabite kilkanaście procent naszego potencjału, który powinniśmy przeznaczyć na wysiłek, a nie na denerwowanie się, stresowanie tym, że być może przedawkowaliśmy kofeinę albo inną substancję, która znajduje się właśnie w takim miksie. Więc ja bardzo staram się tego nie robić przed zawodami, przed ważniejszymi imprezami. Jeżeli jestem na trenerze i mam do przejechania, tak jak na przykład dzisiaj, bo dzisiaj jest poniedziałek, podjazd, który ma 1600 metrów na 20 kilometrach, tak to wtedy wezmę przedtreningówkę. Ale wezmę ją o godzinie 17 najdalej, żebym też z drugiej strony nie miał problemów z zaśnięciem. I zrobię to właśnie w takiej dawce, która nie sprawi, że ja będę rozdygotany, siedział i czekał do tej godziny zero. I jeżeli mówimy o właśnie tych stymulantach, to co ma oczywiście udowodnione działanie, to będzie kofeina. I kofeinę znajdziemy we wszystkich przedtreningówkach. Większość kolarzy pije kawę, jeżeli nie dla smaku, to właśnie po to, żeby poczuć ten dodatkowy zastrzyk energii. Ale on nie wynika z tego, że właśnie przyjmujemy węglowodany, tylko dlatego, ponieważ stymulujemy nasz mózg. Nie dorzucamy sobie energii właśnie w postaci jakiegoś pokarmu, tylko dorzucamy sobie substancję, która oddziałuje bezpośrednio na nasz mózg. Zresztą czytanie, czy też oglądanie informacji na temat tego, w jaki sposób działa kofeina jest bardzo ciekawe, ponieważ ten schemat zagłuszania naszego zmęczenia, bo tak działa kofeina, jest czymś naprawdę niesamowitym. Kofeina, bez względu na to, czy jest przyjmowana w formie naturalnej, kawa, herbata, guarana, to jest ta sama substancja, która występuje w zupełnie syntetycznych produktach. nie da się stwierdzić, która jest bardziej, a która jest mniej zdrowa, i też często słyszę tego typu poglądy, że jakaś substancja, która jest uzyskiwana na drodze chemicznej w laboratorium, jest mniej zdrowa niż ta, która występuje w naturze. No i tak i nie. Jeżeli chodzi o skład chemiczny, to jest dokładnie to samo, co znajduje się w kawie. I każdy z nas także ma inny poziom, inny próg bólu, jeżeli chodzi o ilość przyjmowanej dziennie kofeiny, przeliczając to, nie wiem, na Red Bulle, przeliczając to na filiżanki kawy, bo zupełnie inaczej to będzie wyglądało u takiego kawoholika jak ja, gdzie ja mogę dziennie wypić 5-6 kaw, a nawet często powinienem, bo inaczej ciężko mi jest dotrwać przykładowo do wieczornego treningu, albo też często rano mi jest ciężko zwlec się z łóżka, czy też wyjść z domu bez wypicia już 3 filiżanek. Ale to jest adaptacja, to są lata budowania tolerancji. Niemniej właśnie z tego też względu ważne jest, żeby mieć świadomość tego, jaka jest nasza tolerancja. I to jest właśnie to ryzyko, które pojawia się w sytuacji, kiedy stosujemy jakieś nowe produkty albo weźmiemy sobie jakiś żel energetyczny, który będzie miał w sobie kofeinę, bardzo często zmieszaną razem z tauryną. I niektórzy są zdziwieni, tak, że ten kop jest nawet zbyt mocny, niż być powinien. Pijąc kawę mamy troszeczkę większą nad tym wszystkim kontrolę i to właściwie jest mój jedyny stymulant, który stosuję na co dzień. I to właśnie wynika z tego, że lubię smak kawy, ale jednocześnie też muszę uważać z ilością wypijanego tego cappuccino w ciągu dnia, ponieważ też trzeba mieć przez cały czas świadomość tego, że jeżeli w tej kawie pojawia się coś jeszcze oprócz samej kawy, myślę mleko, to że mleko w sobie też ma jakieś kalorie. Ja miałem tak, że przez długie lata nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie liczyłem mleka, które ja dziennie wypijam. Mleko zdrowe, pij, jest wapń, są witaminy, które rozpuszczają się w tych tłuszczach. Tak, ale wszystko ma swoje granice. Jeżeli wychodzi na to, że ja wypijam 1/3 litra mleka każdego dnia, to nagle się okazuje, że to cappuccino samo, które ja wypijam każdego jednego dnia, to jest powiedzmy dodatkowe 300-350 kalorii. To trzeba sobie uwzględnić gdzieś tam w pamięci, że to są jednak mimo wszystko kalorie. I że mleko tak, to też są cukry i one także dodają nam powera, pomimo tego, że kawa, którą pijemy, jest gorzka. Dużo się mówi także o substancjach, które są oczywiście mniej legalne i coraz głośniej mi się wydaje, że w środowisku tym amatorskim, sportowym właśnie podnosi się kwestię kontroli antydopingowej. Czy jak wiele osób, z którymi startujemy na amatorskich zawodach, stosują coś, co jest nielegalne, a jednocześnie jest ogólnodostępne. Myślę tutaj chociażby o efedrynie, pseudoefedrynie, gdzie można ją sobie po prostu, jeżeli się człowiek bardziej mniej postara, kupić sobie po prostu w aptece. Albo ściągnąć sobie jakieś odżywki z Wielkiej Brytanii, czy też ze Stanów Zjednoczonych i one się okażą rewelacyjnym sposobem na to, żeby nieco troszeczkę pójść na skróty. Wszystko to też jest ryzykowne, bo wydaje mi się, że prędzej czy później przychodzi kara i nawet patrząc na ostatnie afery w triatlonie, wydaje mi się, że te dodanie sobie 5 czy też 10% do mocy, wytrzymałości, wydolności nie jest warte tych 90% naszego własnego potencjału, który można sobie skutecznie wykasować, będąc oskarżonym, osądzonym właściwie do końca swojego życia. A to, co wydaje mi się, że jest istotne jeszcze oprócz tego, w jaki sposób będziemy postrzegani przez innych w sporcie, to jest także kwestia naszego zdrowia. I przeginanie albo niezalecanie się do dobrych praktyk, to nie jest tylko kwestia tego, że oszukujemy samych siebie, ale oszukujemy także nasze zdrowie, a to jest zawsze gra troszeczkę na kredyt. Satysfakcja wydaje mi się, że wówczas jest o wiele mniejsza, a do tego wszystkiego jeszcze skazujemy siebie na wiele skutków ubocznych, które prędzej czy później mogą się w naszym życiu zemścić. Niemniej, wszystko to, co jest dostępne oficjalnie w sklepach, bez względu na to, czy to jest producent A, B, C czy D, jeżeli to jest produkt dobrej jakości, można spróbować i człowiek sobie nie zrobi krzywdy pod warunkiem, że będzie stosować się do tego, co jest napisane na opakowaniu. Niemniej przez cały czas gdzieś tam w tyle głowy mam te wszystkie afery dotyczące niektórych producentów suplementów, gdzie to po przebadaniu ich produktów okazywało się, że zawartość nie jest zgodna z rzeczywistością, albo ten produkt nie jest na tyle czysty już na samej linii produkcyjnej, jak być powinien, gdzie to znajdują się takie wtrącenia, których byśmy absolutnie nie chcieli spożywać razem z naszym ulubionym izotonikiem. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu próbować, sprawdzać, przekonywać się na własnym ciele, na własnej skórze, co działa, a co nie, co przynosi więcej skutków niepożądanych, a co więcej pozytywnych. Niemniej robić to w jakimś bezpiecznym otoczeniu, gdzie nie będziemy musieli nagle szukać stacji benzynowej, bo być może dzięki temu faktycznie ten nasz trening będzie bardziej efektywny, albo ktoś będzie miał wrażenie, że o wiele bardziej efektywnie trawi tłuszcz. Jednak przy tym wszystkim chciałem zaznaczyć bardzo ważną informację. Przez cały czas rozmawiamy o tak zwanych marginal gains. Dodajemy sobie 2, 3, 5%, gdzie to najważniejsza jest nasza forma, nasza technika, nasza głowa, a dopiero potem okazuje się, że istotne są wszystkie te dodatki, o których tak bardzo dużo mówimy, a które tak mało przynoszą w rezultacie, tak mało wnoszą do naszej formy, prędkości, czy też wyglądu. Najważniejsza w tym wszystkim jest praca. A czym sobie to uzupełnimy? To już jest nasza sprawa i nic nikomu do tego. Także bardzo powszechnie jest dostępna wiedza na temat wszystkich tych substancji, o których mówiłem. Warto poczytać sobie o tym, w jaki sposób oddziałuje na nasze ciało BCA, czy L-karnityna, czy cytrulina, kreatyna. Wszystkie substancje są bezpieczne, wszystkie działają, ale czy na każdego, w każdej sytuacji uprawiającego każdą dyscyplinę sportu? Często nie. Ale tak czy siak, zachęcam do tego, żeby weryfikować wszystkie informacje na samym sobie, niekoniecznie też pytając innych o zdanie na temat tego, co według nich działa, czy też nie, bo wiele osób zapomina poprzedzać swoje wypowiedzi dwoma słowami: moim zdaniem.